Profesor Jerzy Jarzębski, profesor Paweł Rodak. Panowie, zanim o tym, skąd tak ogromna popularność dzienników i czy może to jest po prostu dobry czas dla dzienników i przy okazji, co to znaczy dobry czas dla dzienników. Zanim do tego dojdziemy, to chciałabym zapytać, gdybym tak teraz zechciała wymienić wszystkie panów publikacje, książki, zajęłoby to dużo czasu, ale czy kiedyś dopiszemy do tego dziennik Jerzego Jarzębskiego, dziennik Pawła Rodaka?
Jeśli o mnie chodzi, to ja nie piszę dziennika, od razu mówię i naprawdę nie, niczego takiego w domu nie chowam w szafie. Także no, pisałem dziennik jako chłopiec mały, ale to raczej nie jest rzecz, którą chciałbym publikować.
Parę osób się już zarzekało, panie profesorze, że nigdy niczego nie opublikuje, a teraz są wielkie afery z tym związane, że po rzecz jednak trafiła do publikacji. A pan, panie profesorze?
Ja podobnie w młodości pisałem dziennik i co jakiś czas wracam do dziennika, ale bardzo nieregularnie. I tak jak lubię sam czytać dzienniki, pracować z dziennikami, to no nie mam dość cierpliwości, żeby samemu z dnia na dzień prowadzić dziennik, także nie. Ale myślę, że to jest normalne, że prawie każdy z Państwa kiedyś prowadził albo prowadzi dziennik, bo to jest taka praktyka, ja wolę mówić praktyka bardziej niż gatunek czy niż forma, bardzo demokratyczna, prawda? Trzeba pamiętać, że dzienniki to nie są tylko dzienniki pisarzy. Dzienniki może prowadzić każdy i prowadził każdy. To znaczy to, co my publikujemy, to, co wydajemy drukiem, to jest wierzchołek góry lodowej. Pod spodem są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy dzienników, często bardzo, może będzie okazja o tym porozmawiać, bardzo interesujących, tak samo interesujących jak dzienniki pisarzy, tylko niewidocznych, bo nie wydawanych drukiem. Dziś zresztą. Wtedy, kiedy dzienniki pojawiają się w internecie, one są coraz bardziej widoczne i widzimy, jak jest ich dużo.
Kiedy jeszcze wracając do tego prowadzenia przez panów dzienników i do tego zarzekania się, że nie, Józef Hen też się zarzeka, że nie pisze dziennika. Tymczasem, kiedy jego Nie boję się bezcennych nocy zostało wznowione, poprawione przez autora i wznowione, to zostało wznowione, rzecz jasna, w serii Dzienniki WAB, choć on twierdzi stanowczo, że to nie są żadne dzienniki, on po prostu ma na nocnej szafce notatnik i czasem coś sobie zapisuje. Może czasem nie do końca nazywamy to dziennikiem, ale jednak jest jakiś powód, dla którego sięgamy po długopis lub komputer, żeby to, co wydarzyło się w ciągu dnia, zanotować.
Tak, oczywiście, znaczy w ogóle ta kategoria dziennika to jest bardzo pojemna kategoria na bardzo różne praktyki, prawda? Na taką praktykę notowania, czasami mamy notatniki, czasami po prostu zapiski. No dziennik to jest bardzo, bardzo, jak sądzę, szeroka kategoria, prawda? Na bardzo różne rodzaje zapisków, które ludzie dla bardzo różnych celów skądinąd, o czym też pewnie porozmawiamy, prowadzą, prowadzili i prowadzą.
No, tu jest tak, że te dzienniki właściwie nakładają się, jakoś dochodzi do takiej interferencji gatunkowej, dlatego że na przykład można pisać listy, które tworzą coś w rodzaju dziennika do kogoś, prawda? I można pisać powieść, która jest jednocześnie trochę dziennikiem. Można pisać dziennik pisania, takie podwójne, prawda, struktury się tworzą, piętrowe. Dziennik pisania powieści albo dziennik pisania no czegokolwiek, prawda. Tu jest bardzo dużo możliwości i no, można powiedzieć, że dziennik przyciąga tym, że jest no, nie tylko demokratyczny, ale jednocześnie on jest jakoś, przynajmniej tak się przyjmuje, tak się wierzy, że on jest związany z taką prawdziwą rzeczywistością i że on naprawdę jest zapisem, przynajmniej znowu tak chcemy wierzyć, wiernym i sporządzanym z dobrą wolą, ale oczywiście w rzeczywistości jest więcej komplikacji.
Znaczy ja mogę dorzucić przykłady tych praktyk, o których właśnie mówił profesor Jarzębski, no takim wspaniałym, dostępnym w druku oczywiście zespołem listów, które tworzą rodzaj dziennika niewątpliwie. To są listy na przykład z XIX wieku, listy Słowackiego do matki. Z XX wieku mamy dużo takich przykładów. Na przykład są wydane listy, to się w ogóle nazywa Dziennik Paryski, ale to są listy Jerzego Andrzejewskiego z Paryża pisane do żony, ale tworzą dziennik, nawet tak zostały wydane pod takim tytułem Dziennik Paryski, więc oczywiście takich przykładów jest dużo. Mamy też bardzo dużo dzienników, w których są zamieszczane listy albo przepisywane listy, na przykład dziennik Stefana Żeromskiego, który ja zresztą uwielbiam i bardzo gorąco Państwu polecam, ponieważ no, nie jest to specjalnie pamiętany dziennik, bardzo dawno nie było wznowienia dziennika Żeromskiego i Żeromski jest głównie znany no, z innych rzeczy, nie z dziennika, prawda? On dziennik prowadził, jak był bardzo młodym człowiekiem, jak był studentem, uczniem, studentem, potem jak już stał się naprawdę pisarzem, przestał prowadzić dziennik, ale jego dziennik jest wspaniały. Tam między innymi bardzo często Żeromski przepisuje listy, no głównie listy do swoich licznych wybranek serca.
No więc to jest ciekawe, że rzeczywiście, jeśli idzie o Żeromskiego, to ten dziennik troszkę został zapomniany, tak odsunięty na bok. Natomiast są pisarze, którzy dzięki dziennikowi zaczęli żyć na nowo i jakby pełniej. Kiedy ukazały się dzienniki czasu wojny naukowskiej, to właściwie dość ogólny głos krytyki był taki, że to jest najlepsza książka naukowskiej. Fascynująca z jednej strony jako świadectwo czasów, z drugiej strony jako takie świadectwo osobiste, z trzeciej strony jako świadectwo społeczne, bo wojna oznaczała takie wielkie zmieszanie warstw społecznych. Naukowska, pierwsza dama literatury, czy jeśli nie pierwsza, bo zawsze była konkurencja z Dąbrowską, ale w każdym razie no, jedna z pierwszych dam literatury, no, zaczęła prowadzić trafikę, no bo musiała z czegoś żyć i ta trafika, no to sklepik z tytoniem, prawda, i z wyrobami tego rodzaju, wymagała od niej dogadywania się z jakimiś hurtownikami, z jakimiś wozakami, prawda, no, zupełnie no, z ludźmi, z którymi ona normalnie nie miała do czynienia przed wojną. Wszystkie te teksty, które były pisane po doświadczeniu gułagu, prawda, to też są takie teksty, które mówią o społecznym zmieszaniu. Zresztą, co ciekawe, pierwsza książka o literaturze gułagu, a to też są, no, jeśli nie dzienniki, to przynajmniej literatura faktograficzna, prawda, zapisy doświadczeń osobistych. Pierwsza książka na ten temat Henryka Siewierskiego nosi tytuł Spotkanie narodów. Więc przy pomocy jakby tych form intymistycznych się mnóstwo różnych rzeczy bardzo czasami niezwykłych opisuje.
Ale już nawet te nazwiska, które panowie w tej chwili wymienili, są przykładami na to, z jak bardzo różnych powodów pisarze, bo na nich się przez ten moment skupmy, piszą dzienniki. Właśnie, po co oni to robią? Jaki jest najczęstszy powód? Czy to się da wyróżnić? Czy to się da powiedzieć?
Da się to oczywiście powiedzieć, ale nie jest to specjalnie krótka, znaczy nie da się krótko na to pytanie odpowiedzieć. Ja spróbuję. Najpierw trzeba powiedzieć, że pisarze również, no trudno powiedzieć, czy przede wszystkim, bo to zależy jaki pisarz, ale pisarze również piszą, prowadzą dzienniki dla tych samych powodów, co nie pisarze. Oczywiście są też inne specyficzne powody związane z praktyką pisarską, ale najpierw bardzo często pisarze i w dziennikach pisarzy, no tu możemy mnóstwo przykładów podawać, znajdziemy te same rodzaje praktyk, jak w dziennikach niepisarzy. Na przykład jedna z najważniejszych funkcji dzienników, może w ogóle najważniejsza, to jest funkcja autoterapeutyczna. Ludzie piszą dzienniki po to, żeby samemu sobie pomóc. Czasami zresztą są do tego zachęcani przez lekarzy. No, mamy przykład Jana Lechonia, wybitnego poety, który no, miał problemy psychiczne i lekarz zalecił mu regularne prowadzenie dziennika po to właśnie, żeby najkrócej mówiąc nadać swojemu życiu pewien porządek, prawda? Pewien ład, który pozwoli mu funkcjonować. I Lechoń faktycznie po wojnie w latach 50. przez wiele lat dziennik prowadził. No niestety można powiedzieć, dziennik nie wystarczył, prawda? Jak wiemy, Lechoń rzucił się z okna hotelu w Nowym Jorku, bo on mieszkał w Nowym Jorku i popełnił samobójstwo ostatecznie. Ale kto wie, być może ten dziennik uratował mu parę lat życia. Ja myślę, że tak. Więc funkcja autoterapeutyczna to jest funkcja, którą spotykamy w bardzo wielu dziennikach. Zresztą w bardzo wielu dziennikach mamy zapisy no, głębokiego cierpienia. Bardzo często ludzie piszą dzienniki, mówiąc krótko, wtedy, kiedy cierpią różnego rodzaju problemy psychiczne, problemy duchowe, ale też problemy fizyczne. Mamy dzienniki pisane w chorobach. Jedno z najsłynniejszych moim zdaniem zdań, jakie napisano w ogóle w dziennikach, to jest zdanie, które brzmi, którego początek brzmi, bo ono jest dość długie, nie piszę dziennika, kiedy jestem szczęśliwy. To jest zdanie napisane przez Stendhala w jego dzienniku. I to jest prawda. W sytuacji szczęścia dzienniki zasadniczo milczą, prawda? Wtedy, kiedy ludzie są szczęśliwi, wtedy żyją tym szczęściem. Wtedy, kiedy nie są szczęśliwi i kiedy pojawia się problem, wtedy bardzo często sięgają po różnego rodzaju środki, na przykład po dzienniki. I to widać zarówno w dziennikach niepisarzy, jak i w dziennikach pisarzy, zarówno w dziennikach osób, nie wiem, wykształconych jak niewykształconych. Na przykład w dzienniku Naukowskiej mamy bardzo wiele zapisów, kiedy Naukowska mówi, że jest już na dnie, że jest w bardzo złym stanie i niewątpliwie dziennik wtedy, chociaż to może nie jest najważniejsza funkcja w jej przypadku dziennika, ale bardzo ważna, dziennik jej pomaga w tych trudnych chwilach.
A tu tak. Trzeba pamiętać, że Naukowska zaczęła, bo to też jest bardzo znaczący powód, okres dojrzewania. Często się zaczyna pisać dziennik w okresie dojrzewania, bo wtedy się ma różne problemy. Naukowska zniszczyła ten dziennik najwcześniejszy, no ale przecież on istniał. To też jest taki przykład bardzo, bardzo znaczący chyba.
Tak samo w przypadku Dąbrowskiej jest podobna motywacja autoterapeutyczna. No bardzo to jest widoczne w przypadku dziennika Żeromskiego. Prawda? No, to jest troszkę inna sytuacja, bo mamy młodego człowieka, który... Trudno powiedzieć, czy on naprawdę cierpi, czy przeżywa takie właśnie młodzieńcze różnego rodzaju fascynacje i fantazje. No w każdym razie Żeromski jak na początku swojego dziennika co chwilę w dzienniku popełnia samobójstwo. Trudno powiedzieć, czy gdyby w dzienniku nie popełnił samobójstwa. On pisze, że już za chwilę się zabije, wypisuje te swoje problemy no, na wielu, wielu stronach. Trudno powiedzieć, czy gdyby tego nie wypisał w dzienniku, czy faktycznie by popełnił. Pewnie nie. Ale jest na przykład ciekawy moment w dzienniku Żeromskiego, że jak w pewnym momencie mu brakuje zeszytów, no pisze w zeszytach, pisze rękopiśmiennie, a jest człowiekiem wtedy bardzo biednym, bardzo biednym. Naprawdę na nic go nie stać i zarabia skądinąd jako kopista, przepisuje różnego rodzaju teksty. Zresztą go bardzo często oszukują, no w każdym razie nie dojada. Faktycznie jest bardzo biednym człowiekiem, chociaż pochodzi z rodziny szlacheckiej, ale bardzo, bardzo zdegradowanej. I jak mu przez kilka dni brakuje zeszytu, To jest ciekawe, od razu sięga po alkohol, prawda? Zaraz są tam, jak tylko ten nowy zeszyt się pojawia, to się zaraz pojawiają zapisy, ile on tam butelek wypił, ile tam się wala pod jego łóżkiem butelek, więc myślę, że w jego przypadku na przykład dziennik no, był takim buforem, był takim miejscem, gdzie on mógł z siebie różnego rodzaju stany emocjonalne wyrzucić, a faktycznie no, targały nim najróżniejsze stany, prawda? Był co chwilę zakochany, co chwilę w kim innym, a to w bardzo młodej dziewczynie, a to w mężatce, a to w jeszcze jednej mężatce, w trzeciej mężatce. No, bardzo burzliwą miał młodość Stefan Żeromski, jak wiadomo. Wiadomo z dzienników głównie. I te dzienniki pozwalały mu jakoś w tych burzliwych momentach zachować równowagę. No ale takich, jak mówię, takich przykładów dzienników pisanych w sytuacji cierpienia no jest mnóstwo. Jeszcze Państwu podam dwa przykłady, właśnie nie pisarzy. Jeden dziennik wydany, a drugi niewydany. Bo my tak naprawdę nie wiemy przecież, ile jest tych niewydanych, znaczy niewydanych, w ogóle pojęcie wydania, no przecież nie wszystkie dzienniki się wydaje. Z takich wydanych, dziennik, który na mnie zrobił swego czasu olbrzymie wrażenie, to jest dziennik Tamary Zwierzynieckiej-Mackę. Osoby, no nie pisarki, mało znanej, ale wydany przez wydawnictwo WAB, dziennik dziewczyny, która zaczyna pisać dziennik wtedy, kiedy się dowiaduje, że ma raka. I prowadzi go no, prawie do momentu śmierci. Potem jej młody, bo to jest bardzo młoda dziewczyna, jej młody mąż przejmuje ten dziennik i jeszcze prowadzi już po jej śmierci, bo ona umiera jednak. I to jest przejmujący dziennik, absolutnie wydany drukiem. A drugi przykład, no, którego Państwo nie mogą zobaczyć, to jest dziennik, który jedna z moich studentek zupełnie przypadkowo znalazła. W zupełnie opuszczonym domu w Puszczy Kampinoskiej koło Warszawy, spalonym w jakichś ruinach, znalazła serię zeszytów, przyniosła nam na zajęcia I to jest dziennik człowieka no, bardzo chorego psychicznie, cierpiącego na taką manię prześladowczą i on tą manię prześladowczą wypisuje w dzienniku. Myśmy się zastanawiali, tam no, widać było, że on bardzo dużo, człowiek na pewno bardzo, no, bardzo prosty, bo to widać i zarówno po tym, jak pisze i co opisuje. Myśmy się zastanawiali, czy to, ale jednak no, potrafił pisać, prawda? Czy jemu to pisanie pomagało, czy przeciwnie, ono go wpychało, to ciągłe opisywanie osób, które go prześladują i tak dalej, no klasyczna taka mania prześladowcza, czy jego to bardziej wpędziło jeszcze w tą chorobę, czy nie. Myśmy nawet próbowali docierać do rodziny, bo on już nie żyje, dowiedzieliśmy się, no to się w końcu nie udało, ale powstała bardzo ciekawa praca magisterska w ogóle o tym dzienniku, o tych zeszytach znalezionych, no ale to jest jakby taki przykład zeszytów, dzienników, które przecież mnóstwo osób prowadzi, ale ich nie widać. Tak samo jeden z moich kolegów znalazł na śmietniku dziennik alkoholika. Bardzo często w sytuacji anonimowi alkoholicy piszą dzienniki.
Istnieje też przykład takiego dziennika pisanego manią prześladowczą, można powiedzieć, z wyższej półki. To jest Tadeusz Pajper, jego dziennik, który on zaczyna pisać w czasie wojny, prawda, we wrześniu 1939 roku. To jest przykład takiej właśnie manii prześladowczej, która się wyraża w tekście dziennika. No jednym tak. Słowem jest masa przykładów, ale ja bym chciał jeszcze wspomnieć, jak mówiłeś o tych dziennikach jakby nieprofesjonalnych autorów, to trzeba by wspomnieć o tej inicjatywie Lejeuna, prawda, tego francuskiego profesora, który chciał ocalić ten zapis, dziennikowy zapis rzeczywistości, taki nieprofesjonalny i stworzył taką bibliotekę.
Stworzył na początku lat 90. takie stowarzyszenie autobiograficzne, które po francusku się nazywa L'Association pour l'autobiographie et le patrimoine l'autobiographique, po polsku Stowarzyszenie na rzecz autobiografii i dziedzictwa autobiograficznego. I to jest faktycznie jakby niesamowita inicjatywa, bo profesor uniwersytetu, ale właśnie stworzył stowarzyszenie, które w tej chwili tworzą zarówno naukowcy zajmujący się dziennikami, jak i osoby, które po prostu piszą dzienniki i stworzyli wspólnie archiwum, gdzie każdy może oddać, zdeponować swój dziennik, który potem dla celów badawczych może się komuś przydać. W tej chwili już jest kilka tysięcy dzienników, to są zwykle dzienniki lub autobiografie w tym archiwum tego stowarzyszenia. Co roku stowarzyszenie ma kilka spotkań, ja zresztą byłem kiedyś na takim jednym czy drugim spotkaniu, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia. Idea jest taka właśnie, że równe prawa mają naukowcy, którzy się zajmują dziennikami i sami diaryści. I na spotkaniach są dyskusje zarówno osób, które po prostu prowadzą dzienniki czy piszą różne rzeczy, jak i tych, którzy je badają. Zresztą jest taka, to stowarzyszenie przyjęło taką zasadę, że każdy tekst, który wpływa do stowarzyszenia, jest przez pewną grupę osób, oni mają specjalne grupy lektury, czytany i potem dyskutowany, jeśli osoba sobie tego życzy, bo oczywiście można zastrzec, że oddaje się dziennik, ale nie chce się, żeby on był dyskutowany, można nawet zastrzec jakąś karencję, jeśli chodzi o liczbę lat, kiedy on może być udostępniany. No w każdym razie to jest ciekawa inicjatywa. Muszę przyznać, że ja kiedyś myślałem o takiej inicjatywie, żeby w Polsce takie coś stworzyć, ale no nie miałem na tyle czasu, a przede wszystkim na tyle silnej woli, chociaż Lejeune mnie wiele razy zachęcał do tego, żeby to zrobić, bo to nie tylko we Francji istnieje. No na razie się nie udało. Troszkę ostatnio podobna inicjatywa istnieje w Stowarzyszeniu Karta, które ma taki projekt, no ale to jest tylko projekt zbierania dzienników z archiwów prywatnych, z archiwów rodzinnych, które mogłyby po prostu przepaść.
Bo jest to w przyszłości bezcenne źródło dla historyka.
Oczywiście.
Dla pisarza zresztą też. Nie zapomnę nigdy swojego pierwszego w życiu spotkania z panem Marianem Brandysem, który zanim zaczął ze mną rozmowę, to mnie wyspowiadał, czy aby na pewno prowadzę dziennik. I był bardzo niezadowolony, kiedy odpowiedziałam, że nie, bo powiedział, że wszystko to się kiedyś przyda. To się kiedyś wszystko komuś do czegoś przyda. Nawet najdrobniejsza notatka, nawet rachunek ze sklepu powiedział. Na tym tle, o którym panowie mówili, jeśli chodzi o przyczyny, powody, dla których autorzy piszą dzienniki, Gombrowicz, który leży przed nami, zajmuje miejsce, myślę, zupełnie osobne, prawda, panie profesorze?
No właśnie, Kronos. To jest zespół prywatnych zapisków Gombrowicza faktograficznych. A obok tego istnieje świetnie znany, prawda, i uważany przez wielu za najwybitniejsze dzieło Gombrowicza, dziennik. I ten dziennik jest właśnie czymś zupełnie innym niż Kronos. To jest bardzo interesująca sytuacja. Ja chcę się odwołać do tego, co napisałeś w samym końcu swojej książki, a mianowicie do tych trzech jakby funkcji dziennika. Jedna jest taka funkcja zapisu, prawda? To są wydarzenia, prawda? Czy zdarzenia, które się zapisuje w dzienniku. Druga to jest funkcja, to są doświadczenia, to co jest przede wszystkim odniesione do osoby dziennikotwórcy, diarysty. I wreszcie trzecia to jest rzeczywistość, czyli taki ogólny obraz świata, również i jakby filozoficznie, powiedzmy, określony, który z dziennika wynika. Więc Gombrowicz zrobił coś bardzo dziwnego, a mianowicie napisał dziennik, który jest tylko jak gdyby, który operuje w dwóch tych końcowych elementach i Kronosa, który jest poświęcony zdarzeniom. Kronos opisuje zdarzenia. Teraz tak, te zdarzenia, które się pojawiają w dzienniku, oczywiście wiele z nich jest autentycznych, ale bardzo wiele z nich jest przedstawione jako autentyczne, a autentyczne wcale nie są. Na przykład cała historia konkiet, jakie robił Gombrowicz rzekomo w środowisku szwedzkiej arystokracji, jest zmyślona. On w życiu nie był w Szwecji. Te postacie, z którymi on rzekomo miał rozmawiać, nie istniały. Nawet mój kolega Bronek Świderski napisał kiedyś taką pracę, docierał do źródeł i dowodził, że to jest wszystko fikcja. Zdarzenia są tutaj tylko pretekstem do pewnych bardzo interesujących, bardzo niezwykłych niekiedy, no właściwie fragmentów prozy. Wiemy dzięki Kronosowi już na pewno, że nie istniał Simon i jego poparzona córeczka w finale drugiego tomu, że to jest cuento, czyli opowiadanie. On to tak przedstawia, Gombrowicz. Bardzo wiele takich tekstów, które są tekstami właściwie literackimi. Do takich tekstów należy na przykład cały jeden rozdział dziennika, bardzo niezwykły, bardzo taki pełen napięcia, poświęcony ręce kelnera z Café Kerandi. Café Kerandi oczywiście istnieje. Byłem tam i robiłem zdjęcia z takim poczuciem, że robię zdjęcia środkowi świata, dlatego że Gombrowicz jakby przedstawia tę rękę kelnera, na którą popatrzył niechcący, z przypadkiem, a potem popatrzył po raz drugi, a potem jakoś przywiązał się do tej ręki i zaczął o niej myśleć. Okazało się, że ta ręka mu zaczęła towarzyszyć w wielu różnych innych czynnościach tego dnia, pełnego różnych emocji i wreszcie awansowała na taką świętość, taki ośrodek rzeczywistości prywatny. Ale teraz bardzo interesujące jest, dlaczego ta ręka taka właśnie tak wysoko została wyniesiona. Jak można z faktów takiego codziennego życia wywieść taką właśnie metafizyczną konstrukcję bytu? Co można zrobić z formą dziennika? Bo to się zaczyna od takiego zdarzenia, które jest zdarzeniem potocznym i codziennym.
A propos zwyczajnych sytuacji, mistrz szczegółów Wiesław Myśliwski, smycz, na końcu której nie ma psa, przez moment czyni takim właśnie ośrodkiem, takim centrum, czymś, czego można się chwycić, bo przecież, jak tłumaczy właścicielka pensjonatu drugiemu bohaterowi, człowiek czegoś w życiu musi się trzymać. Ale wracajmy do dzienników. Chciałabym zapytać panów o szczerość w dziennikach, no bo tutaj mamy to bardzo wyraźne, prawda? Dzienniki pisane ewidentnie z myślą o tym, że będą czytane, że będą wydane, po to zresztą pisane. I Kronos, na ile bardzo szczere dzieło, tego nie wiem, ale jak jest ze szczerością w przypadku pisania dzienników? Bo przecież nawet Mroże twierdzi, że rzecz cała nie była przeznaczona do druku. Miał przecież taki moment, kiedy pisał coś obok, kiedy pisał przez 2 miesiące bodajże w 1981 roku dziennik obok tego dziennika, który czytamy oficjalnie. Coś, co nie było przeznaczone do druku. Jak to jest z tą szczerością, kiedy jest się autorem dziennika? Czy autor dziennika myśli o nas, o czytelnikach? czy też udaje, że nie myśli?
Gombrowicz używa takiego sformułowania nieszczera szczerość. Tam jest takie zdanie w dziennikach, ta nieszczera szczerość już mnie męczy, więc oczywiście Gombrowicz, gdyby odpowiedzieć na pytanie, czy Gombrowicz w swoich dziennikach jest szczery, no odpowiedź brzmi oczywiście, Gombrowicz nie jest szczery, ale to, że Gombrowicz uprawia coś w rodzaju nieszczerej szczerości, to wcale nie znaczy, takie jest moje zdanie, tu zresztą mogę się różnić trochę i z profesorem Jarzębskim i z innymi gombrowiczologami, ja nie sądzę, żeby Gombrowicz był nieprawdziwy. Ja nie sądzę, żeby jego dziennik, powiem więcej, nie sądzę, żeby ten dziennik przez to, że on nie może być do końca szczery, nie był na przykład osobisty. Ja uważam, że to jest bardzo osobisty dziennik, ale jednocześnie literacki. Jednocześnie literacki oczywiście, bo ten dziennik, no to by dużo mówić. To jest zupełnie, mówiliśmy o dziennikach Żeromskiego, mówiliśmy o dziennikach troszkę Naukowskiej, Dąbrowskiej. To jest zupełnie inny dziennik, prawda? To jest zupełnie inny dziennik pod każdym względem. Zresztą można by od razu powiedzieć, że wedle mojej wiedzy Gombrowicz jest naprawdę pierwszym autorem, który konsekwentnie pisze swój dziennik w odcinkach i kieruje od razu do druku. Wcześniej oczywiście były takie dzienniki, które wychodziły za życia autorów, dzienniki braci Goncourtów, za życia André Gide'a wyszedł jego dziennik, ale to było co innego. Znaczy André Gide prowadził swój dziennik w zeszytach, a potem wybrał z tego pewną część i opublikował. Otóż Gombrowicz, przynajmniej ten dziennik, bo teraz wiemy, że były dwa dzienniki, znaczy, że jest też Kronos, ten dziennik publikował jakby w całości, no można powiedzieć, na oczach czytelników, odcinek za odcinkiem w Kulturze paryskiej. Więc to oczywiście był pewien projekt literacki, ale projekt literacki, który miał za sobą bardzo silne, zresztą jak cała twórczość Gombrowicza, jednak osobiste doświadczenie. I ja nie sądzę, żeby dzienniki Gombrowicza były po prostu grą, były zabawą, a jeśli grą, to naprawdę, że tak powiem, śmiertelnie poważną. Śmiertelnie poważną, to nie była zabawa, to jednak za tym stało całe życie Gombrowicza. I dlatego on wybrał formę dziennika, bo właśnie forma dziennika pozwala na ten bliski związek z osobistym doświadczeniem. Nawet jeśli tu jest mnóstwo rzeczy wymyślonych, nawet jeśli tu jest mnóstwo rzeczy wykreowanych, to bym powiedział, nie jest zmyślenie i kreacja po to, żeby czytelnika zmylić, wyprowadzić w pole, ale przeciwnie, żeby mu pokazać pełnię siebie. Może to jest paradoks, ale ja tak uważam, prawda? Dziennik Gombrowicza jest pewną formą obecności wobec czytelników, prawda? I wiadomo, że nasza forma obecności wobec drugiego nigdy nie jest do końca szczera. Zawsze jest jakaś maska. Gombrowicz świetnie sobie zdaje z tego sprawę, prawda? I nie udaje, że sobie nie zdaje z tego sprawy, ale jednocześnie bardzo moim zdaniem głęboko właśnie sięga w tych dziennikach do swojego doświadczenia. Dlatego sięga po dziennik, bo dla niego dziennik może być formą jednocześnie bardzo osobistą i bardzo literacką. Moim zdaniem to jest jedyny autor, którego ja znam, u którego w ten sposób następuje to połączenie, że dla niego literatura staje się, to zresztą jest formuła pana profesora, nie moja, formą egzystencji, czy formułą egzystencji, z czym ja się zgadzam, prawda? On jakby szuka takiej literatury, która nie będzie przeciwko życiu, prawda? Czy nie będzie czymś poza życiem, tylko będzie właśnie pewnym sposobem życia. I to mu się w dzienniku udaje, jak sądzę.
Więc ja oczywiście się zgadzam, bo ja, jeżeli mówiłem o tej niewiarygodności Gombrowicza w dzienniku, to tylko właśnie w warstwie zdarzeń. Natomiast w warstwie doświadczenia i w warstwie rzeczywistości to jest bardzo wiarygodne. Natomiast są takie dzienniki, które jeśli idzie o szczerość, one jakby posuwają się trochę dalej niż to, co wiedzieliśmy dotąd i powstają straszne skandale. Dlatego, że okazuje się na przykład, że Kisielewski, który no miał takie, prawda, sądzono, że on jest takim żołnierzem gwardii Tygodnika Powszechnego, prawda? Tymczasem w dzienniku on okropnie złośliwe rzeczy wypisywał na temat swoich przyjaciół z redakcji. Podobnie Mrożek, prawda? Okazał się być znacznie ostrzejszy niż sądzono. Zresztą tu u Mrożka to jest ciekawe, dlatego że tu można porównywać to, co Mrożek pisał w listach, i to, co jednocześnie pisał w dzienniku. bo są te bloki z szalenie ciekawych listów Mrożka do Błońskiego, do Adama Tarna, do Lema, do Skalmowskiego, prawda? Tu jest możliwość takiego układania rozmaitych puzli, prawda, z tych rzeczy, których się dowiadujemy.
Przy czym nie ukażą się listy, bo będą się ukazywać też kolejne tomy listów Mrożka, ale nie ukażą się listy do kobiet, bo on je zniszczył, czyli jednak nie do końca. Mimo że czytając dzienniki możemy odnieść wrażenie, że szczery do bólu, ale są pewne sfery, które zostały zatrzymane przed publiczną wiadomością.
Ale może się okazało,
że w drugą stronę.
Że właśnie w drugą stronę, to znaczy, że pisząc do kobiet był nieszczery w jakiś jaskrawy sposób, ale nie wiemy tego.
Tutaj dotknęliśmy wielu rzeczy. W ogóle jest bardzo częsta sytuacja, że piszący dzienniki niszczą swoje dzienniki. Ja zresztą bardzo szanuję, że tak powiem, taki gest, chociaż jakby konsekwentnie wszyscy niszczyli, no to nie mielibyśmy się czym zajmować, prawda? Ale jakby to, bo to ostatecznie jest taki gest, który dla mnie jest dowodem na to, że dziennik jest przede wszystkim praktyką. Dziennik jest po to, żeby go prowadzić, a nie po to, żeby go... Znaczy oczywiście dziennikami pisarzy jest różnie, ale takie dzienniki właśnie, że tak powiem, nie pisarzy, bardzo często są po to, żeby je prowadzić, ale nie po to, żeby potem istniały koniecznie w postaci tekstu, a już na pewno nie w postaci książki drukowanej i tak dalej, prawda? I jeśli po tym prowadzeniu dzienniki przestają nam być potrzebne, to dlaczego mielibyśmy ich nie niszczyć, prawda? Zresztą pisarze bardzo często, sam Mrożek, jak wiadomo, zniszczył pierwsze kilkanaście lat swojego dziennika, Thomas Mann zniszczył duże partie swojego dziennika, no i tak dalej, prawda? Często pisarze.
Ale to z powodów politycznych.
Trudno powiedzieć. Pewnie Mann chciał jakoś ukryć to, co pisał w dziennikach. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć dokładnie, jaka tu była motywacja, prawda?
Ale zdarzają się też takie przypadki niszczenia, jak przy Byronie, który przecież też pisał dzienniki, ofiarował je przyjacielowi, przyjaciel zaniósł dzienniki wydawcy, po śmierci Byrona, tylko że rzecz cała nigdy się nie ukazała, bo wydawca przestraszył się skandalu i zanim wiadomo było, że Byron prowadzi dość bujne życie pozaliterackie, w związku z tym wydawca spalił dzienniki, zanim je przeczytał nawet i nikt się nigdy nie dowie, co się dalej
nie ma już naszło. Takich wydawców.
Kafka też prosił, żeby zniszczyć całą jego spuściznę w tym dzienniki. No na szczęście jego przyjaciel Max Brod nie wypełnił jego woli. Ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na taki aspekt, o którym jeszcze nie mówiliśmy, a który jest ważny, mianowicie na aspekt materialny dziennika, bo my mówimy dzienniki. Każdy z Państwa, jeśli prowadził dzienniki, no to tak sądzę, brał do ręki albo zeszyt, albo kalendarz, albo jakiś notes i coś sobie zapisywał. I teraz, jeśli mówiliśmy o dziennikach Naukowskiej i Dąbrowskiej, to jakbyśmy sobie wyobrazili dzienniki Dąbrowskiej, to mamy 80 zeszytów, to jest mniej więcej no taka sterta, różnego formatu, od takich malutkich do takich dużych. Naukowska to jest 50 kilka zeszytów, a Gombrowicz to nie są zeszyty. Możemy badać fragmenty dziennika Gombrowicza rękopiśmienne, ale po pierwsze jest ich bardzo mało, bo Gombrowicz pisał na luźnych kartkach papieru swój dziennik, tak samo jak wszystkie swoje inne utwory literackie, co jest już samo w sobie wyjątkowe. On nie używał do pisania dziennika zeszytów. Nie używał takiego nośnika, który jest normalny dla każdego z nas do prowadzenia dziennika, tylko używał takiego nośnika materialnego, który jest typowy dla pisarzy, bo to pisarze na luźnych kartkach piszą swoje utwory, potem je przepisują na maszynie i tak samo robił Gombrowicz, przepisywał na maszynie i potem dokonywał mnóstwa poprawek, czyli rozprawiał się od początku ze swoim dziennikiem, tak jak z materiałem literackim.
Charakterystyczne dla biednych pisarzy, bo on pisał na odwrotach biuletyny czy formularzy z Banco Polaco. Bardzo dużo napisał na
to. To znaczy, to chyba Kronos tak jest pisany, prawda?
Nie tylko.
Nie tylko, ale często tak, tak. No potem już pisał to, co ja widziałem w archiwach. No, jego archiwa są w tej chwili w dwóch miejscach. W Beinecke Library w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Yale i w archiwum Instytutu Literackiego w Maison Lafitte pod Paryżem. Zresztą trzeba powiedzieć, że to był pisarz niesamowicie pracowity. I to jest też, i tak samo pracował nad swoim dziennikiem. Ja widziałem 9 różnych rękopiśmiennych wersji jednego, znaczy 7 rękopiśmiennych, 2 maszynopisowe i potem jeszcze inne, jednego fragmentu dziennika. On do nudzenia, można powiedzieć, poprawiał każdy fragment, cyzelował, co oczywiście jest bardzo wyraźnym znakiem literackości tego dziennika, ponieważ nikt swoich dzienników nie poprawia zasadniczo. Jeśli ktoś zaczyna poprawiać swoje dzienniki, zmieniać je, to już jest gest literacki, prawda? To już jest zupełnie inny gest niż gest prowadzenia dziennika. Skądinąd mamy wielkich pisarzy, no dzisiaj to już jest dość znane, ale też nie wiem, czy tak bardzo. Dąbrowska przepisywała i poprawiała swoje dzienniki. Jeszcze do niedawna myśmy o tym za bardzo nie wiedzieli, bo 2 wielkie wydania dzienników Dąbrowskiej nie miały zaznaczone, czy pochodzą z wersji rękopiśmiennej, czy z wersji maszynopisowej. To są 2 zupełnie różne wersje. Przyniosłem Państwu, tylko pokażę z daleka. Teraz mamy 13-tomowe wydanie dzienników Dąbrowskiej. Nie wiem, czy Państwo widzieli, bo ono jest takie dość zgrzebne i wyszło tylko w 300 egzemplarzach. I tu już każdorazowo jest wyraźnie zaznaczone, czy dany fragment pochodzi z wersji rękopiśmiennej, czy z wersji maszynopisowej. Dąbrowska pisała swój dziennik, no tak jak tu widać, 1465, czyli przez 51 lat, ale jednocześnie przez kilkadziesiąt lat przepisywała swój dziennik, nadając mu inny kształt. I teraz dla, już mniejsza o szczegóły, ale dla dużej partii, nie dla całości, ale dla dużej partii dziennika mamy 2 wersje. Mamy wersję maszynopisową, ona przepisała prawie 1600 stron maszynopisowych. Zresztą to jej przepisywanie jest absolutnie niezwykłe, dlatego że ona po wojnie przepisuje swój dziennik coraz bardziej, mając taką, a jednocześnie pisze swoją ostatnią powieść, nieudaną, Przygody człowieka myślącego. I są niezwykłe jej zapisy, kiedy ona coraz bardziej widzi, że dziennik, który zasadniczo jest przecież praktyką nieliteracką, jest ciekawszy niż jej powieść nowa, którą ona pisze. Wraca do niej 3-krotnie, widzi, że ta powieść jej się rozsypuje i widzi, że ona nie potrafi napisać powieści. To zresztą jest też jakby troszkę przyczynek do tego, dlaczego dzienniki po wojnie, prawda? Dzienniki o wiele lepiej zniosły doświadczenia dwudziestowieczne, można powiedzieć, niż powieść, prawda? Oczywiście mamy wielkie powieści, które oddają doświadczenia dwudziestowieczne. Nie zawsze pisarze potrafili to unieść, na przykład Dąbrowska nie potrafiła. Napisała Noce i dnie, wielką powieść, no, można się spierać jak wielką, no ale jednak powieść wybitną, natomiast nie potrafiła tego powtórzyć po wojnie. Natomiast jej dzienniki są niezwykłe, tylko właśnie jej dzienniki są jakby na granicy literatury. Inną jeszcze sprawą, to co tutaj mówiliśmy o kwestii różnych szczerych zapisów. Dąbrowska, przepisując swój dziennik, mnóstwo rzeczy opuściła, jeśli chodzi o zdania o ludziach. Mnóstwo. I sama pisała, że jak czyta po latach swoje dzienniki, jakie przepisuje, to się dziwi, że mogła takie głupoty i takie niesprawiedliwe sądy wypisywać i opuszcza.
Czyli tak naprawdę nie tyle jest to pisanie w takich przypadkach dziennika, ile jest to pisanie siebie.
Można powiedzieć przepisywanie siebie, prawda?
Siebie, tak.
Jeszcze żeby skończyć z Dąbrowską, no jej archiwa są fascynujące, a możemy je oglądać no, od niedawna stosunkowo, bo ona zastrzegła karencję 40-letnią, czyli 65-40 od 2005. Archiwa są otwarte dla badaczy. No i to są rzeczy niezwykłe. Jak oglądamy zeszyty Dąbrowskiej, to nie tylko, że one są pokreślone przez nią, ale zaczernione. Całe fragmenty, całe strony, całe linijki zaczernione tak, żeby nie było widać. Pewnie specjaliści mogliby je odczytać, co tam było. Ja tego nie robiłem, bo uznałem, jeśli ona chciała, żeby ktoś tego nie widział, należy to uszanować. Pewnie ktoś kiedyś to odczyta. My się możemy domyślać zresztą, jakie to są konteksty. To nie jest jeden fragment, nie 2, nie 3. Setki zamazanych przez nią fragmentów, setki. Jej zeszyty z lat 50. to są co chwilę takie wielkie, czarne, zamazane fragmenty stron, co samo w sobie jest dość niezwykłe. Zresztą fragmenty są publikowane, to już nie jest tajemnica, kiedyś myśmy o tym tak dobrze nie wiedzieli, a dzisiaj no to już nie jest tajemnicą. Te fragmenty, które pochodzą z 1945 roku, z czasu wojny, wtedy Dąbrowska zaczyna mieszkać z Anną Kowalską. No, łączy ich coraz bliższa przyjaźń, łączy ich coś więcej niż przyjaźń, łączy ich miłość, mieszkają razem przez wiele lat, aż do śmierci Dąbrowskiej i ten ich związek No, związek niewątpliwie homoerotyczny. Trudno powiedzieć, na ile to jest związek o podłożu emocjonalnym, na ile to był związek o podłożu seksualnym. Otóż Dąbrowska wiele razy pisze w dziennikach, że Anna domaga się od niej właśnie kontaktów bardziej erotycznych, jej to nie odpowiada. W ogóle Kowalska jest też, jak wiadomo, pisarką i Kowalska też prowadzi jednocześnie dziennik. Dzisiaj fragmenty tego dziennika też zostały opublikowane. I wiemy, że to była z jednej strony bardzo silny związek między nimi, z drugiej strony no bardzo dramatyczny, konfliktowy. W obu dziennikach są w obie strony bardzo ostre zarzuty. Najkrócej mówiąc, Kowalska zarzuca Dąbrowskiej, że Dąbrowska, jakby to powiedzieć, rośnie jej kosztem, że pomniejsza ją jako pisarkę, sama się wywyższając, że wykorzystuje jej pomysły, które powstają w rozmowach i tak dalej, i tak dalej. Z kolei Dąbrowska ma za złe właśnie Kowalskiej, że ta, że tej nie wystarcza przyjaźń, tylko że to ma być związek coraz bardziej erotyczny. Poza tym Dąbrowska nie znosi córki Anny Kowalskiej. No w każdym razie to jest sytuacja dość dramatyczna, niezwykła. Mówię, dzisiaj możemy z dwóch stron to oglądać, bo fragmenty dziennika Kowalskiej zostały opublikowane. A wybrałem dlatego 45 rok, że te fragmenty nie zostały przez Dąbrowską przepisane. To jest dość niezwykłe i to jest wielkie pytanie. Ja próbowałem na nie w książce odpowiedzieć. Dąbrowska przepisywała od początku swój dziennik na maszynie do 39 roku i potem od 47. Cały ten okres 39-47, zresztą w części tego okresu w ogóle nie ma zapisów, ale w części są. Dąbrowska tego nie przepisała. Zostawiła i dalej przepisywała od 47. Dlaczego? Mało tego, jak zaczęła przepisywać od 47, to napisała coś takiego w wersji przepisanej. Zarzuciłam mój dziennik na czas wojny, podjęłam go dopiero teraz, mniej więcej z pamięci, w 47 roku, co nie było prawdą. Tak jakby chciała ukryć cały ten fragment, prawda? Moim zdaniem, najkrócej mówiąc, ona nie potrafiła przepisać ani doświadczeń wojennych, ani swoich doświadczeń z Anną Kowalską. Po prostu jakby, wiadomo, że przepisywała dzienniki z myślą o upublicznieniu, nie ma wątpliwości. Nie potrafiła tego po prostu przerobić na wersję nadającą się do upublicznienia, ale nie zamazała tego. Natomiast zamazała mnóstwo innych fragmentów, gdzie ja mówię, ja tego nie czytałem, ale no znam kontekst, rzeczy niezamazanych. To są prawie zawsze fragmenty dotyczące innych ludzi, bardzo często Anny Kowalskiej, natomiast nie fragmenty polityczne. Tutaj zostawiała wszystko, nawet jeśli ją coś kompromitowało. Na przykład mnóstwo fragmentów antysemickich, które zostawiała, przepisywała, które no dzisiaj ją dość kompromitują, ale tego nie zmieniało.
A powiedzcie mi panowie, jaki wpływ może mieć, czy ma, i czy powinno mieć to, jaki obraz autora poznajemy, czytając jego dzienniki, na nasz odbiór jego twórczości. Kiedy ukazał się trzeci tom dzienników Mrożka, pewien znany krytyk literacki wypowiadał się w sposób bardzo oburzony, że on tak ceni Mrożka, że to wielki pisarz i że on przebrnął jakoś przez te dwa tomy, ale przez ten trzeci to już nie mógł, że przeczytał, ale to straszne, on nie chce tego znać. Jemu to burzy zupełnie obraz pisarza i to może mieć wpływ na odbiór jego sztuk. Przeszło mi wprawdzie przez myśl, po co z takim nastawieniem do rzeczywistości i do pisania sięgnął w ogóle po dzienniki, nie zostawszy przy literaturze, no ale sięgnął. Jaki jest wpływ?
To Tadeusz Nyczek zdaje się, tak?
Nie, Tadeusz Nyczek był bardzo pobłażliwy. Nie, to Janusz Majcherek.
Powiedziałbym tak. Oczywiście ta wizja pisarza, jaka się wyłania z dzienników, może być dla niego niszcząca, ale może być również niesłychanie wartościowa. Są pewne rejony intymności, w które literatura sięga, albo nie sięga, albo sięga ze złą wiarą, albo sięga przy pomocy jakichś schematów. W każdym razie nie do końca temu dowierzamy, natomiast gdyby nie było dzienników, to może byśmy tego rodzaju fragmentów nie poznali. Nie chodzi tu o taką takie poznanie typu pornograficznego, tylko tu chodzi o rozpoznanie jakby natury uczuć, komplikacji, które się wytwarzają w takiej sferze międzyludzkiej. To naprawdę pomaga lepiej zrozumieć człowieka, wydaje mi się. Także oczywiście mamy z jednej strony te sytuacje takich mizantropów. To jednak Tadeusz Nyczek, ale w innym wypadku, napisał taką strasznie zabawną recenzję z listów Mrożka i z Kalmowskiego. To był dość dawno już wydany blok listów, gdzie ich porównał do tych postaci z Mapetów, takich dwóch beserwiserów, którzy siedzą na górze, prawda, i nic im się nie podoba. Więc właśnie Mrożek ze Skalmowskim robili coś takiego w tych listach. Więc może być tak, że to obnaża jakieś śmiesznostki, to obnaża jakieś rzeczy, które może rzeczywiście mogą wpływać na odbiór literatury. Ale może być właśnie inaczej, może być ciekawiej, bardziej przejmujące.
Z drugiej strony kiedyś były takie czasy, że uproszczę bardzo, że była relacja czytelnik-dzieło literackie. Teraz mamy do czynienia z relacją czytelnik-autor, a autor pokazuje się w mediach, z autorem przeprowadzane są wywiady, które są publikowane, autor ma swoje teksty lub felietony stałe w miesięcznikach, w związku z tym autor funkcjonuje w tym świecie nie tylko jako autor. Pojawia się przy tym kolejne pytanie, na ile na sławę autora ma wpływ samo dzieło, a na ile bogata biografia także, prawda? Tu dzienniki dla upowszechnienia bogatej biografii są dość pomocne. Takie pytania w tych czasach też powinny się pewnie pojawić.
Pisarze są też ludźmi, prawda? I też mają prawo, że tak powiem, w swoich dziennikach pisać, co chcą. Tak jak każdy z nas, mają prawo pisać głupoty, mają prawo pisać rzeczy, które nam się nie podobają. Natomiast jeśli pisarze decydują na publikację sami swojego dziennika, to muszą się liczyć z tym, że te dzienniki będą miały oczywiście wpływ na obraz ich osoby, prawda? Moim zdaniem jest zupełnie co innego, jak ktoś, tak jak każdy pisarz sobie pisze coś w swoich dziennikach i potem właśnie albo je niszczy, albo nawet nie niszczy, ale je zostawia, róbcie sobie z nimi co chcecie, to jest inna sytuacja niż jak pisarz świadomie sam publikuje swój dziennik, prawda? Wtedy no, musi jakby brać pod uwagę to, że ten dziennik będzie miał wpływ na ocenę jego osoby, prawda?
Profesor Jerzy Jarzębski, profesor Paweł Rodak, nasi dzisiejsi goście.